Potęga i postęp, jak technologia służy władzy lub ludziom. Artykuł Fundacji Dobre Państwo. Zacznijmy od rozróżnienia, które w debacie publicznej uchodzi za stylistyczny niuans, a w istocie jest fundamentalnym wyborem co do tego, komu ma służyć technologia. Czym innym jest bowiem dążenie, by maszyny były inteligentne na wzór człowieka, a czym innym projektowanie ich jako narzędzi poszerzających ludzkie możliwości. W pierwszym podejściu, nazwijmy je za ekspertami iluzją AI, technologia aspiruje do autonomii. Człowiek staje się tu kosztem w bilansie, błędem w procesie i zakłóceniem w równaniu optymalizacji. W drugim podejściu, określanym jako machine usefulness, czyli użyteczność maszyn, człowiek pozostaje podmiotem. Maszyna jest wzmacniaczem jego kompetencji, a nie substytutem. Różnica jest tak głęboka jak między budową roweru a konstrukcją mechanicznego konia. Rower wzmacnia siłę nóg i osąd rowerzysty. Mechaniczny koń zaś ma wieść pasażera, zwalniając go z wysiłku i odpowiedzialności, sprowadzając do roli klienta. To kluczowe rozróżnienie odbija się w nauce dwojakim, wewnętrznie spolaryzowanym echem. Z jednej strony, w ekonomii pracy, pojęcie SOSO automation, czyli automatyzacji takiej sobie, stało się narzędziem opisu niepokojącej rozbieżności. Mimo wzrostu wydajności w przedsiębiorstwach, płace i popyt na pracę w wielu sektorach, tkwią w stagnacji. Termin ten, wywodzący się z prac Darona Acemoglu, nie jest inwektywą, lecz kategorią techniczną. Innowacja wypiera pracę, ale nie generuje wystarczającego skoku produktywności, by mogły powstać nowe, dobrze płatne zadania. Z drugiej strony, w środowisku technologicznym dominuje narracja przełomu i ogólnej inteligencji. Obietnice zastąpienia człowieka przedstawia się jako warunek postępu. Nie jest to jednak bezinteresowny spór o metafizykę. Istnieje struktura bodźców, w której autonomia jest lepszym hasłem do zbierania funduszy niż narzędzie dla pracownika. Obiecuje ona rentę z posiadania kapitału, a nie tylko usprawnienie procesu. By spór nie stał się jałowy, potrzebujemy precyzyjnej definicji. Użyteczność maszyn to typ innowacji, który zwiększa zdolność człowieka do wykonywania zadań, podejmowania decyzji i tworzenia wartości, zamiast usuwać go z procesu. Nie jest to program sentymentalny. To twardy postulat konstrukcyjny. Dopóki praca ludzka pozostaje źródłem adaptacyjności i sensu, projekt techniczny powinien zwiększać produktywność krańcową pracownika. Produktywność krańcowa to nie statystyczna średnia wydajności na głowę w firmie. To realny przyrost wartości wynikający z zatrudnienia dodatkowej osoby. Jeśli technologia czyni człowieka jedynie marginalnym dodatkiem do maszyn, to choć ogólna produktywność może rosnąć, płace wcale nie muszą. Wtedy właśnie mechanizm powszechnej pomyślności ulega zacięciu. Stąd już tylko krok do obalenia mitu wagonu produktywności. W popularnym przekazie traktuje się go niczym aksjomat: rośnie produktywność, więc rosną płace, a bogactwo spływa na wszystkich. Autorzy wbijają tu klin poprzez chłodną analizę warunków. Wagon nie ma własnego napędu. Lokomotywa technologii może odjechać sama, jeśli nie zostanie z nią sprzęgnięty instytucjonalnie. Potrzebny jest mechanizm, który przełoży wzrost wydajności na popyt na pracę i realny udział pracowników w zyskach. Mechanizm ten ma dwa elementy. Po pierwsze, technologia musi zwiększać produktywność krańcową ludzi. Po drugie, pracownicy muszą mieć siłę przetargową, by móc się o swój udział upomnieć. Anegdota, która służy tu za test trzeźwości, brzmi jak przypowieść o fabryce przyszłości: jeden człowiek i jeden pies. Człowiek karmi psa, a pies pilnuje, by człowiek nie dotykał maszyn. Jako model ekonomiczny jest on śmiertelnie poważny. Ilustruje rozejście się produktywności średniej i krańcowej. Fabryka może wytwarzać niewyobrażalne dobra, a człowiek być w niej niemal zbędny. Wówczas nie ma żadnego bodźca do zatrudniania kolejnych ludzi. Płace nie rosną, choć wydajność na głowę jest kosmiczna. Kto nadal upiera się, że rynek sam to ureguluje, ten myli statystykę z polityką. I tu właśnie na scenę wkracza pojęcie wizji. Wizja nie jest sennym marzeniem, lecz schematem selekcji. Określa, które ścieżki innowacji uznajemy za nieuchronne, a które spychamy na margines. Jeśli dominująca wizja głosi, że celem jest pełna autonomia maszyn, to zasoby płyną w stronę projektów zastępujących ludzi. Tymczasem projekty wzmacniające pracę pozostają w cieniu, choć to one mogłyby uruchomić mechanizm powszechnej pomyślności. Spór o AI nie jest debatą o krzemie, lecz o tym, kto ma prawo narzucić społeczeństwu definicję postępu. W świecie biznesu ścierają się dwa obozy. Pierwszy to akceleracjonizm korporacyjny. Postrzega on AI Anubi jako taran do burzenia kosztów pracy i narzędzie do budowy monopolistycznej fosy. Drugi obóz promuje etos produkcji z człowiekiem w centrum, czyli human in the loop. Jednak w praktyce jego fundamenty są podmywane przez logikę modelu reklamowego i presję na szybkie skalowanie automatyzacji. Warto zauważyć, że euforyczne prognozy wielkich instytucji, jak te autorstwa Goldman Sachs o wzroście globalnego produktu krajowego brutto o 7%, opierają się na cichym założeniu. Zakładają one, że zadania przejęte przez maszyny w magiczny sposób przeniosą się na nowe, ludzkie aktywności. Spełnienie tego warunku nie jest jednak automatyczne. Iluzja AI staje się precyzyjnym mechanizmem władzy osadzonym w modelach biznesowych opartych na reklamie cyfrowej. Ich istotą jest architektura bodźców, która z ludzkiej uwagi uczyniła nową ropę naftową. W takim układzie celem organizacji nie jest prawda czy dobro wspólne, lecz hipnotyczne przykucie uwagi. Jeśli treści polaryzujące generują większe zaangażowanie, to algorytm będzie je promował, niezależnie od moralnych deklaracji zarządu. Tu właśnie leży pęknięcie między demokracją a platformą. Demokracja potrzebuje namysłu, platforma reklamowa żywi się pętlą bodźca i reakcji. Stąd postulat wysokiego podatku od reklam cyfrowych jako dźwigni do zmiany wektora innowacji. By zrozumieć naszą sytuację, musimy wprowadzić pojęcie sił przeciwważnych. Są to instytucje zdolne narzucić ograniczenia elitom technologicznym. Chodzi o prawo do udziału w definiowaniu celów innowacji oraz prawo do partycypacji w zyskach. Historycznie rolę tę pełniły związki zawodowe, konkurencja polityczna i reformy prawa pracy. Bez nich technologia staje się narzędziem wywłaszczenia. Spójrzmy na historię przez pryzmat nierówności. Średniowiecze było epoką technologicznego fermentu. A jednak owoce postępu nie stały się udziałem 90% populacji. Dlaczego? Ponieważ mechanizmy przejmowania nadwyżek przejęły całą pulę. Młyn, który mógł oszczędzić ludzkiej pracy, stawał się monopolem pana i opata. Technologia była narzędziem władzy, a nie dobrobytu. Jeśli ktoś chce zobaczyć tę dystopię dzisiaj, niech spojrzy na monopole platform cyfrowych, które reglamentują dostęp do rynku i danych. Rewolucja przemysłowa to ta sama lekcja. Przez dekady wzrost wydajności wcale nie przekładał się na wzrost realnych dochodów robotników. Przyniósł za to dyscyplinę fabryczną i pracę dzieci. Dopiero gdy na scenę wkroczyły siły przeciwważne, maszyny zaczęły pracować na rzecz powszechnego dobrobytu. To rozstrzygający argument przeciwko wierze, że technologia sama z siebie prowadzi nas do lepszego świata. Nie. To nie maszyna zapewnia dobrobyt. Zapewnia go układ sił, który decyduje o sposobie podziału jej owoców. Uczciwa obrona użyteczności maszyn wymaga starcia z kontrargumentami. Zwolennik automatyzacji powie: w globalnej konkurencji wygrywa ten, kto automatyzuje szybciej. Odpowiedź musi być ekonomiczna. Automatyzacja miernej jakości jedynie przesuwa dochody od pracy do kapitału. W skali całej gospodarki obniża to siłę nabywczą i dusi popyt. Można wygrać kwartał dzięki automatyzacji, a przegrać całą dekadę. Gospodarka nie jest bowiem sumą firmowych rachunków, lecz systemem społecznej reprodukcji. Program Machine Usefulness grzeszy czasem niedookreśleniem. Kto w praktyce ma definiować użyteczność? Jak uchronić to pojęcie przed przechwyceniem przez marketing? Prawdziwe pytanie brzmi: czy narzędzie zwiększa autonomię ludzi pracy, czy ją redukuje? Czy tworzy nowe zadania, czy wypycha pracowników do gorszych segmentów rynku? Bez warstwy prawnej użyteczność maszyn stanie się tylko etykietą naklejaną na to, co i tak zrobiono. Nadszedł czas, by zapytać, kto stanowi współczesną oligarchię wizji. Trzeźwa odpowiedź wskazuje na trzy rodzaje kapitału: finansowy, epistemiczny, czyli prawo do definiowania debaty, oraz narracyjny, czyli potęgę przekonywania do własnej nieomylności. W horyzoncie przyszłości rysują się trzy scenariusze. Pierwszy to scenariusz instrumentalny, masowe wdrażanie AI w procesach biurowych. Tam, gdzie maszyna wzmocni specjalistę, nastąpi wzrost jakości. Tam, gdzie służy tylko cięciu etatów, efekt będzie rozczarowujący. Drugi scenariusz to gwałtowna kontrreakcja regulacyjna. Państwa, pod presją społeczną, mogą sięgnąć po drastyczne zakazy i moratoria. Trzeci scenariusz, najbardziej pożądany, to przełom instytucjonalny. W tym wariancie użyteczność maszyn staje się twardym kryterium inwestycyjnym. Automatyzacja, która nie tworzy nowych zadań, zostaje uznana za ryzyko systemowe. Musimy jednak uważać na komplementarność asymetryczną. to sytuacja, w której człowiek pozostaje w procesie, ale w roli sprowadzonej do odpowiedzialności bez władzy. Jest czynnikiem ludzkim, na który zrzuci się winę, gdy system zawiedzie. Prawdziwa użyteczność wymaga symetrii. Jeśli człowiek ma odpowiadać za proces, musi mieć prawo do jego audytu i współtworzenia metryk sukcesu. Bez tego komplementarność jest tylko nową nazwą podporządkowania. Przyszłość sztucznej inteligencji nie rozstrzygnie się w laboratoriach, lecz w sporze o to, czy potrafimy zmusić technikę do służenia pracy. Największym ryzykiem nie jest to, że modele AI okażą się zbyt słabe. Ryzykiem jest to, że będą wystarczająco dobre, by usprawiedliwić dalszą koncentrację władzy bez adekwatnej odpowiedzialności. W epoce algorytmów kluczowe staje się pytanie, czy technologia ma nas wzmacniać, czy tylko kontrolować? Czy staniemy się architektami maszyn służących człowiekowi, czy też pionkami w grze, gdzie zysk jest jedynym prawem? Odpowiedź na to pytanie zdecyduje o tym, czy przyszłość będzie manifestacją naszej kreatywności, czy jedynie echem naszych lęków. Pamiętajmy, lokomotywa technologii nie może odjechać sama, zostawiając większość społeczeństwa na peronie historii.